Witamy wszystkich naszych słuchaczy, braci i siostry, sympatyków prawdy na naszym kolejnym odcinku wykładzie z hełma w cyklu Spóźnianie się Królestwa Bożego. Dzisiaj będziemy mieli część piątą, która w związku z tym, że był wstęp jako część pierwsza, będzie w sumie omówieniem czwartego, nie piątego, ale czwartego braku z Habakuka 3:17. Jak pamiętamy, omówiliśmy już ich trzy. W okolicach roku 1914, wbrew oczekiwaniom braci z Paruzji, głównie brata Russella, nie pojawiły się pewne rzeczy, na które oczekiwano. Było to drzewo figowe, które nie zakwitło, były to winorośle, winnice, które nie dały spodziewanego owocu w tym czasie, no i w końcu drzewo oliwne, którym zajmowaliśmy się tydzień temu. Dzisiaj kolejny brak, a tym kolejnym brakiem będą pola, role. Rola, Biblia Warszawska mówi, a rola nie dostarcza pożywienia. Tak naprawdę jest tam liczba mnoga użyta, nie rola, ale role albo pola. Także temat dzisiejszy byłby, choćby pola albo role nie przyniosły żywności albo pożytku. Różnie to można tłumaczyć. Choćby pola, role nie przyniosły żywności lub nie przyniosły pożytku. Zgodnie z wyjaśnieniami naszego Pana z przypowieści o pszenicy i konkolu, pole, rola to świat. Tak? Mateusz 13:28, nie będę czytał, bo to jest chyba oczywiste, wszyscy doskonale to wiedzą, bo sam Jezus wyjaśnił przypowieść, w której użył tej symboliki pola albo roli. Dlaczego w naszym tekście Habakuka mamy liczbę mnogą? Tak? Liczba mnoga, role, wydaje się wskazywać na różne narody tego świata, ogólnie na niewybranych. Bo świat póki co jest podzielony na narody, składa się z wielu różnych ludów, nacji, narodów, narodowości. I tak będzie, dopóki królestwo tego wszystkiego nie zniesie i nie zniesie i nie zrobi z rodzaju ludzkiego jednej ludzkiej rodziny. Więc póki co mamy nie jedno pole, ale różne pola, różne role. Co te pola, role, czyli ogólnie świat ludzkości, ci niewybrani ze świata ludzkiego, ci nie będący częścią żadnej klasy ludu Bożego, mieli przynieść za owoce, mieli przynieść za pożytek w okolicach roku 1914? Otóż mieli stać się poddanymi królestwa, bo w tym czasie spodziewano się, że Królestwo Boże będzie założone w okolicach roku 1914, co oznaczało automatycznie, że będzie, że narody tego świata staną się poddanymi tego królestwa. Możemy o tym przeczytać na przykład w Strażnicy z roku 1911, reprincie o numerze 4867. Czytam. Następną w kolejności rzeczą, następującą po upływie siedmiu czasów, 2520 lat do 1915, to w nawiasie było, będzie ustanowienie Królestwa Mesjasza, uznanie go przez dzieci Izraela i błogosławienie wszystkich rodzin ziemi. Ta data, październik 1914, i ustanowienie królestwa nie mają nic wspólnego ze spaleniem świata, jak przypuszczają niektórzy. Wprost przeciwnie, wiążą się one z błogosławieniem świata. Oznaczają początek tego, co święty Piotr nazywa czasami restytucji wszystkich rzeczy, o których mówił Bóg przez usta swoich wszystkich świętych proroków od początku świata. To oczekiwanie nie spełniło się w okolicach roku 1914. No i jak wiemy, jak widzimy, wciąż należy do przyszłości. Ale według Habakuka tak właśnie miało być. I nie miało to mieć negatywnego wpływu na tych, którzy są pokazani w Habakuku, na tych wypatrujących, wyczekujących i ogłaszających realizację boskich obietnic. Ponieważ wszystkie te obietnice na pewno miały się spełnić, nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia okazywało się, że zawodzą. Przypomnijmy Habakuka 2:3, czytaliśmy go we wstępie w części pierwszej, a to już było chwilę temu, więc warto przypomnieć. Habakuk 2:3, druga jego część. Jeżeli się odwleka, wyczekaj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. No i warto przypomnieć 3:18, werset następujący po tym 17, z którego czerpiemy nasze różne braki, które omawiamy. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Więc bez względu na to, jakie braki się pojawiały, taka była postawa Habakuka i to jest dobry przykład także i dla nas. Spośród wielu fragmentów Biblii, które dotyczą świata wchodzącego w warunki królestwa, a następnie cieszącego się tymi warunkami i życiem wiecznym w tych warunkach, omówimy tylko trzy, bo chyba na tyle wystarczy nam tylko czasu. Można by podać bardzo, bardzo wiele, ale przecież to nie chodzi, żeby podawać wszystkie. Pierwszy fragment, do którego się odwołam, jest w Izajasza w drugim rozdziale. Izajasz, drugi rozdział, wersety 2 do 4. Przeczytamy wersety pierwszy, czy pierwszy, drugi, pierwszy z naszej serii, który jest ważny, ponieważ on pokazuje, w jakim czasie staną się rzeczy tam opisane, a to wymaga pewnego komentarza. Zaraz zrozumiemy, dlaczego i jaki to komentarz. Czyli Izajasz 2:2. I stanie się w czasach ostatecznych albo w dniach ostatecznych, że góra domu Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a będą do niej zdążać wszystkie narody. Tak brzmi ten werset. Mamy tutaj ciekawe stwierdzenie, które wymaga pewnego wyjaśnienia. Chodzi o odniesienie czasowe. I stanie się w czasach ostatecznych, w dniach ostatecznych, albo w dniach ostatnich, albo przy końcu czasów, albo w czasach późniejszych. Ta fraza jest tłumaczona przez poszczególne przekłady. Najciekawiej, no i tak chyba troszeczkę najprościej, zbyt prosto chyba zrobiła Biblia Romaniuka, która poszła na skróty i rozwiązała ten problem przysłówkiem kiedyś. Dojdzie kiedyś do tego, że, no i tam dalej, że góra domu i tak dalej. Prawda? To kiedyś, nie wiadomo kiedy. Natomiast inne przykłady w miarę poprawnie sobie z tym radzą, mówiąc o dniach ostatnich, ostatecznych albo przy końcu czasów, ponieważ właściwie umieszczają te wydarzenia z Izajasza 2:2-4 przy końcu tego złego świata. Natomiast bardzo ciekawy jest oryginał hebrajski, który tą frazę podaje i warto do niego zajrzeć i warto się zastanowić, dlaczego oryginał hebrajski podaje to akurat w taki sposób. Bo co tam znajdziemy? W hebrajskim przymiotnik ostatni jest w liczbie pojedynczej, a rzeczownik dzień jest w liczbie mnogiej. Czyli dosłownie w hebrajskim mamy napisane ostatni dni, nie ostatni dzień, tak jakby się spodziewać można było w liczbie pojedynczej, nie ostatnie dni, jakby to miało być w liczbie mnogiej, tylko takie dziwne sformułowanie ostatni, czyli jeden, ale dni mnoga. Czyli jest to logiczny wniosek, jaki z tego możemy wyciągnąć, no bo chcemy mieć jakieś logiczne zrozumienie, wyjaśnienie tego określenia czasowego, że chodzi o ostatni z dni. Że tych dni ostatnich jest więcej, w ogóle dni jest więcej i to jest ostatni z tej serii dni. Także werset drugi Izajasza zaczyna się od stwierdzenia chronologicznego i stanie się w ostatnim z dni, że góra domu Pana i tak dalej. No to pojawia się pytanie od razu, o jaki jeden dzień z ostatnich dni może chodzić? Czy boski plan zawiera jakieś dni, z których ostatni będzie właśnie w tych czasach ostatecznych, tych końcowych, tak jak większość przykładów to tłumaczy, w czasach ostatnich albo ostatecznych. Dzień to w Biblii często 1000 lat. Możemy znaleźć to w 2 Piotra 3,8. Takie różne stwierdzenia po Biblii porozrzucane są właśnie po to umieszczone w różnych miejscach, żeby dać ludowi Bożemu pragnącemu zrozumieć znaczenie różnych stwierdzeń pewien klucz. Zatem 2 Piotra 3,8. Tam możemy przeczytać, drugi pierwszy mi się otworzył i tak patrzę, dlaczego nie widzę tego, co ma być. Więc 2 Piotra 3,8. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi waszej uwadze, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Tak sobie napisał Piotr, taki werset. Ciekawe, prawda, dlaczego? No dlatego, żeby nam zasugerować, jak różnego rodzaju dni biblijne można rozumieć. Zatem dzień w Biblii to często 1000 lat. Ostatnim takim dniem jest siódmy dzień, tak? Trwający 1000 lat. Siódmy dzień o 1000 lat od stworzenia Adama, znany w terminologii badackiej jako wiek tysiąclecia, siódme tysiąclecie po Adamie. Na podstawie chronologii Biblii rozumiemy bowiem, że chociaż jeśli chodzi o Ziemię, to jej wiek może wynosić miliony lat. Biblia jak najbardziej pozostawia otwartą drogę co do tego, ponieważ nie mamy żadnej sugestii na temat tego, kiedy Bóg zaczął stwarzać Ziemię i jak długo proces stwarzania Ziemi trwał. Ale jeśli chodzi o czas pobytu człowieka na tej Ziemi, to to Biblia jednoznacznie pokazuje swoją chronologią, którą przecież bardzo precyzyjnie podaje, podając urodzenia różnych osób biblijnych, że człowiek przebywa na Ziemi nie więcej jak 6 tysięcy lat. Od stworzenia Adama na Ziemi minęło nieco więcej niż 6 tysięcy lat. A więc w tej chwili żyjemy na początku 7 tysiącletniego dnia, 7 dnia długości tysiąca lat. I w czasie tego 7 tysiąclecia Ziemia ma być przywrócona do stanu raju, ludzkość odkupiona przez Jezusa, podniesiona z grobu i ma być jej udzielone życie wieczne przez podniesienie jej do doskonałości. Potwierdzeniem, że ten ostatni dzień, jednocześnie 7 dzień, potwierdzeniem tego faktu, że ostatni dzień, o którym mówi Izajasz, jest tym 7 dniem, jest dzień sabatu, jaki Bóg nakazał Izraelowi święcić. Jak wiemy, po 6 dniach pracy mieli oni sobie odpocząć, odpoczywać w sabat. Traktować go jako dzień święty z zakazem wykonywania jakiejkolwiek pracy. Co jak wszystko w Starym Testamencie jest jakimś obrazem. Jakim obrazem? Jest obrazem życia pod ciężarem grzechu oraz odpoczynku od tegoż grzechu. Przez 6 dni, w tym przypadku te antytypiczne 6 dni po 1000 lat, czyli przez 6 tysięcy lat ludzkość żyje obciążona grzechem i niedoskonałością, nie mogąc się o własnych siłach uwolnić z tego stanu i wyjść, ale w tym 7 antytypicznym dniu, w tym właśnie wieku tysiąclecia, w czasie sabatu, antytypicznego sabatu, nastąpi odpoczynek od klątwy, grzechu, z tego wszystkiego, co się wiąże klątwą, czyli głównie grzech, błąd, niesprawiedliwość, umieranie jako proces, no i śmierć kończąc, prowadząca ostatecznie do grobu. Temu wszystkiemu będzie koniec wieku tysiąclecia. Od tego człowiek odpocznie w czasie restytucji, która nastąpi w wieku tysiąclecia, a żyjemy w tej chwili na jego początku, tego okresu. Zobaczmy do Mateusza 11:28, gdzie możemy przeczytać słowa naszego Pana, który tam powiedział tak: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocząć. W sprawie odpocznienia chyba Biblia Gdańska mówi, a ja wam dam odpocząć. Zauważmy ten odpoczynek, sabat. Przyjdźcie do mnie wy, spracowani i obciążeni. Czym spracowani i czym obciążeni? Pracą na roli, w fabryce, w ogrodzie albo w dowolnym innym miejscu pracy? No nie. Tu chodziło o spracowanie i obciążenie w walce z grzechem. Bo ci, którzy byli prawi i ci, którzy nie chcieli grzeszyć, chcieli uwolnić się od tego grzechu i chcieli postępować doskonale, jednak nie przynosiło to żadnych efektów. Nawet Żydzi mający doskonały zakon i wskazówki ze strony Boga, pomoce różnego rodzaju, nie byli w stanie tego uczynić. Wobec tego nasz Pan zaprosił tych spracowanych i obciążonych nieskuteczną, przegrywaną cały czas przez ludzi walką z grzechem do siebie, żeby dać im odpocząć. Odpocząć od tego, ponieważ miał im do zaoferowania usprawiedliwienie z wiary, a nie z ich uczynków. Więc było to coś, co wszystkich tych, którzy chcieli takiego usprawiedliwienia dostąpić poprzez swoje uczynki, powinno ucieszyć. I tutaj, czy tu Jezus się prezentuje i przedstawia sam siebie jako dawca odpoczynku. Chodźcie do mnie, a dam wam odpocząć. Jeszcze zajrzymy do Rzymian 8 rozdziału, 20 do 22. Rzymian 8, 20 do 22. Tam Paweł opisuje stan ludzkości w potępieniu, pod klątwą. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości albo marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, oczywiście Boga. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Poddanie na 6 tysięcy lat, na 6 symbolicznych dni i wyzwolenie 7 symbolicznego dnia. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Takie jest znaczenie żydowskiego sabatu, 7 dnia odpoczynku. I właśnie dlatego nieświętowanie typicznego sabatu przez Żydów, którzy brali się i wykonywali jakąkolwiek pracę w tym dniu, było przez Boga karane śmiercią. Czasami się można dziwić, dlaczego Bóg tak surową karę wymierzył za nieprzestrzeganie sabatu, za nieświętowanie w dzień sabatu, za pracę, za pracowanie w dzień sabatu. Nie dlatego, że ta praca w dzień sabatu tak bardzo go obrażała, tylko ze względu na to symboliczne, typiczne znaczenie. Sabat to odpoczynek, ten prawdziwy sabat to odpoczynek w wierze w Jezusa. Wobec tego kara śmierci za pracę u Żydów ten ich typiczny, symboliczny sabat miało na celu pokazanie tego, że każdy, kto w czasie antytypicznego sabatu, a tu od razu dodam, że ten sabat antytypiczny, ten prawdziwy, zaczyna się dla wierzących już teraz w tym życiu, więc jeżeli ktokolwiek w czasie swego antytypicznego sabatu, zamiast odpoczywać w wierze w Jezusa, próbuje zbawiać się uczynkami, próbuje pracować, tak, żeby się spodobać Bogu i żeby uzyskać aprobatę i życie wieczne. Więc każdy, kto tak robi, pracuje zamiast odpoczywać w wierze w Jezusa, przegrywa i traci swoją szansę na zbawienie. Traci życie. Dlatego kara śmierci za naruszenie typicznego sabatu. Dlaczego? Bo idzie inną drogą niż ta jedyna skuteczna i przewidziana przez Boga. Idzie drogą uczynków. Zobaczmy do Żydów 4 rozdziału, dłuższy fragment od 1 do 11, ale bardzo, bardzo pomocny. Tam Paweł, można powiedzieć, kawa na ławę wykłada, jeśli chodzi o znaczenie tego sabatu i co się i zresztą z tym związane ryzyko dla tych, którzy do tego sabatu nie wejdą. Nie wejdą w stan odpoczywania w wierze w Jezusa, pozostawiając swoje uczynki takie czy inne na drugim planie, na boku. Czytam zatem Żydów 4 od 1 do 11. Bójmy się więc, aby mając obietnicę wejścia do odpocznienia Jego, nikt z nas jej nie stracił. Ciągle będzie mowa o tym odpocznieniu do, przez te wersety. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Ma na myśli Żydów. Gdy naród żydowski, który nie przejmował się tym, co Bóg do nich mówił. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się za nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Zauważmy, na czym polegał problem narodu żydowskiego. Słowo słyszane nic nie dało, to co Bóg do nich mówił, bo nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Nie postąpili zgodnie z tym, co Bóg do nich mówił. Zauważmy. To samo grozi także i nam, chrześcijanom. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział. Zauważmy, odpocznienia, czyli do sabatu. Sabat, odpoczynek. Do sabatu, do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział. Ja przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane albo zakończone. Tutaj Paweł pokazuje, że Bóg od chwili zakończenia stworzenia człowieka, który zresztą zaraz natychmiast upadł, odpoczywa, jest długi, długi czas odpoczynku Boga i pomimo tego długiego czasu nie wchodzą do odpocznienia. Wielu nie wchodzi do odpocznienia. Pomimo tego, że Bóg odpoczywa i do tego odpocznienia zaprasza. To takie jest troszeczkę dziwne, bo ktoś może sobie postawić słuszne pytanie, dlaczego Bóg odpoczywa, czyżby się zmęczył? Nie, to się będzie wyjaśniało dalej, będziemy czytali dalej i zaraz zrozumiemy, co to jest za odpoczynek Boga, do którego On zaprasza wszystkich. Najpierw zapraszał Żydów, zaprasza także teraz chrześcijan. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak. Zobaczmy, Paweł pisze. Powiedział gdzieś. Nawet nie cytuje Paweł gdzie. Paweł czasami był taki nieprecyzyjny, prawda? Nie dbał o precyzję. Gdzieś to było, więc cytuję, a wiemy, że było to już w pierwszej Mojżeszowej 2:2. Ale mówi gdzieś. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. No i znowu cały czas to pytanie, od jakich wszystkich dzieł swoich Bóg odpoczął? Nic nie robi Bóg od tamtej pory? Odpoczywa, bo tak się zmęczył stworzeniem Adama? Być może wcześniej jeszcze ziemi? Nie o to na pewno chodzi. Może już zasygnalizujmy, odpoczął od swych dzieł, bo po upadku Adama nie podjął żadnych działań, żeby tego Adama ratować. Tylko wyrok na niego wydał zgodnie z zapowiedzią, o której poinformował Adama na początku próby i potem odpoczął, nic nie robił. Dlaczego nic nie robił? Bo wszystko pozostawił Jezusowi. To jest odpoczynek Boga. Całe dzieło ratowania człowieka, wyprowadzania go ze stanu, w którym się on znalazł, zostało pozostawione przez Boga naszemu Panu do wykonania, ponieważ Bóg bez Jezusa już nie mógł dla człowieka, którego postawił na próbie, a który okazał mu się nieposłuszny, sam osobiście nie mógł już nic zrobić, ponieważ to gwałciłoby jego zasady sprawiedliwości. Postawił człowieka na próbę, tenże upadł, to upadłeś, to ci przebaczę i jakoś ci tam jakoś będzie. Nie może być jakoś, bo to nie współgra z boskim charakterem, byłoby to niepoważne i źle świadczyło od Bogu, o jego zasadach. Musiał odpocząć i zostawić całą sprawę komuś innemu. To prawda, że on tego kogoś innego przewidział, ale właśnie nie on sam mógł przebaczyć grzesznikowi i ponownie go dopuścić do społeczności z sobą, tylko mógł to zrobić ktoś inny, ale bez planu Boga nie byłoby tego innego. No ale wracamy. A na tym miejscu znowu pisze, nie wejdą do odpocznienia mego. Tak, chodzi o Żydów. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, chrześcijanie wejdą, ci, którzy będą wierzyli z naszego Pana, bo to jest sposób wejścia do boskiego odpocznienia. A ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, Żydzi nie weszli, odrzucili, przeto znowu wyznacza pewien dzień. Dzisiaj, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. Dedukcja Pawła, prawda, że Jozue nie wprowadził ich do tego odpocznienia, bo gdyby to było, to by nie było mowy o kolejnym jakimś innym dniu. Tym innym dniem jest wiek Ewangelii dla tych, którzy przychodzą do Boga w tym życiu, lub wiek tysiąclecia dla zdecydowanej, ogromnej większości rodzaju ludzkiego. Wtedy wejdą oni do tego odpocznienia. Odpoczną od życia w grzechu. A tak pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich albo od uczynków swoich, jak Bóg od swoich. Bardzo ważny werset. Kto bowiem wszedł do odpocznienia, do boskiego sabatu, kto skorzystał z Jezusa jako drogi do uzyskania usprawiedliwienia przez wiarę, ten odpoczął od uczynków swoich, od prób zbawiania się samemu przez własne uczynki, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Oczywiście Bóg w innym znaczeniu odpoczął, bo człowiek odpoczywa od prób zbawienia się własnymi uczynkami, idąc do Jezusa. Bóg odpoczął, zostawiając Jezusowi drogę, tak? Zostawiając Jezusa jako jedyną drogę powrotu, uzyskania usprawiedliwienia przez grzesznika, nie w tym samym znaczeniu co człowiek, bo Bóg nie potrzebuje podnosić się z upadku, ani szukać usprawiedliwienia jakąś inną metodą, ale jest to odpoczynek rzeczywiście. I Bóg nic nie robi dla człowieka i człowiek sam nic nie robi dla swojego zbawienia, bo nie jest w stanie. Jest to niemożliwe, jest to nierealne. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, tego boskiego odpocznienia w Jezusie, do Jego sabatu, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa ze strony Izraela. To Izrael tutaj jest przez Pawła wykorzystywany jako przykład tego nieposłuszeństwa i nieskorzystania z tego, co Bóg w Jezusie im zaoferował. Właśnie dlatego nieświętowanie typicznego sabatu było przez Boga karane taką mocną karą z powodu tego antytypicznego znaczenia. Którego sabatu zatem należy przestrzegać? Który jest tym prawdziwym i naprawdę od którego zależy nasze stanowisko przed Bogiem? No właśnie tego prawdziwego, tego antytypicznego. Nie tego typicznego, nie tego literalnego, nie tego co siódmy dzień tygodnia. Trzeba przestrzegać odpoczynku serca w wierze w zbawcze dzieło Jezusa i to każdego dnia, a nie tylko raz w tygodniu, co siódmy dzień. Sabat chrześcijanina jest każdego dnia. Każdego dnia odpoczywa sercem w wierze w Jezusa. Bo od tego zależy nasza przyszłość. Świętowanie soboty nikomu nic nie da, bo ta droga prowadzi donikąd. Ta droga prowadzi w przeciwnym kierunku do tego, który skazał Paweł w Żydów 4:10. Jeszcze raz go powtórzę. Kto bowiem wszedł do odpoczynienia jego, ten sam odpoczął od dzieł uczynków swoich, jak Bóg od swoich. Ta droga to dążenie do zbawienia, ta droga nie wchodzenia do tego odpoczynku. Na przykład przez świętowanie soboty, sabatu, tak jak było u Żydów, bo chcemy się Bogu podobać. To tam nic nie da. To jest droga do zbawienia przez uczynki, które doskonałemu człowiekowi nic nie dadzą, tak jak nie dały Żydom pod zakonem. Czy sądzimy, że wśród Żydów pod zakonem nie było takich, którzy przestrzegali sumiennie sabatu? Byli tacy, którzy go naruszali, gwałcili, ale podejrzewam, że większość Żydów doskonale sabat przestrzegała. No i co? Chociaż jeden z nich coś z tego zyskał? Postępując w ten sposób, czyli trzymając się litery, a zapominając o rzeczywistości, próbując się zbawić innymi uczynkami, bo ja będę świętował sobotę, ktoś inny, ja będę jeszcze coś innego robił, co tam Bóg powiedział i w ten sposób się Bogu będę podobał. Nie będziesz się podobał, bo będziesz miał zawsze mnóstwo grzechu, który cię przed Bogiem skasuje, ponieważ tylko w Jezusie może być usprawiedliwienie. kto próbuje jakimiś uczynkami, to nie wchodzi do boskiego odpocznienia i nie odpoczywa od własnych uczynków. Tylko próbuje coś robić, pracować, zbierać drewno w sabat albo różne inne rzeczy i ma nadzieję, że w ten sposób się Bogu będzie podobał. Zobaczmy tak jeszcze na zakończenie tego wątku z sabatem stosunek Jezusa, samego Jezusa do sabatu. Łukasz 6 rozdział 1-11. I stało się w pewien sabat, że przechodził przez zboża, a uczniowie jego rwali kłosy i wykruszali je rękami i jedli. Wtedy niektórzy z faryzeuszów rzekli, czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w sabat? Na co nasz Pan, czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby pokładne, których nie wolno jeść nikomu, tylko kapłanom i jadł, i dał tym, którzy z nim byli. I rzekł im, Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Zauważmy, jak tutaj Jezus się nazywa Panem Sabatu, czyli jest, nazwał się ten nasz Pan Panem okresu wieku tysiąclecia, bo wtedy Jezus ustanowi swoją władzę nad ziemią. To będzie wtedy Panem Sabatu. On będzie królem w tym czasie, jak będzie zaprowadzane Jego królestwo. To miał na myśli. I stało się w inny sabat, jeszcze inny sabat, dwa sabaty pod rząd, opisane w Łukasza 6 rozdziale, że wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek z suchą prawą ręką. I podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go. On sam jednak znał myśli ich. Rzekł więc do człowieka z suchą ręką, podnieś się i stań pośrodku. A on podniosłszy się stanął. I rzekł do nich, Jezus, zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić, czy zatracić? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego, wyciągnij rękę swoją. A ten to zrobił i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Lecz oni, pełni szaleństwa, zauważmy, pełni szaleństwa, rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. To tak przy okazji przykład prawdziwej postawy Jezusa wobec sabatu. Nie są to jedyne fragmenty, wiemy również jeszcze o innych różnych opisach, kiedy ich pytał, jak to w sabat nie boją się, że wykonywać ciężkie prace, wyciągania wołu ze studni, gdy im wpadnie. Ale uzdrowić kogoś albo urwać kawałek, kilka ziaren, to już jest naruszenie sabatu. Po tym wyjaśnieniu tego ostatniego dnia, dnia sabatowego, prawdziwego, antytypicznego dnia sabatowego, wracamy do Izajasza 2 rozdziału, bo w sumie poza tym stwierdzeniem ostatni z dni, jeszcze nic nie powiedzieliśmy więcej o tym fragmencie. Zatem wracamy do Izajasza 2:2-4. Czytam drugi werset raz jeszcze. I stanie się, już teraz wiemy, w ostatnim z dni wieku tysiąclecia, na początku którego żyjemy, że góra domu Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki i będą do niej zdążać wszystkie narody. Zdążać albo płynąć nawet, można to tłumaczyć, wszystkie narody. Góra tutaj wymieniona to oczywiście królestwo z jakimś rządem w tym królestwie. Często w Biblii góra albo góry w liczbie mnogiej używane są w znaczeniu królestwa bądź królestw. Czasami w odniesieniu do Królestwa Bożego, gdy jest użyty termin góry, to chodzi o klasy, które składają się na to królestwo, ponieważ są różne klasy. Jeżeli Bóg chce podkreślić królestwo jako całość, mówi o górze jednej, a jeżeli chce pokazać klasy złożone na to królestwo, wtedy sięga po liczbę mnogą. Zobaczmy na przykład taki ciekawy fragment, które jednocześnie rzuca światło na znaczenie gór. Psalm 72, a werset 3. Bo skąd wiemy, że góra znaczy to, a co innego znaczy tamto? Przez porównywanie różnych fragmentów Biblii, Nowego Testamentu, Starego Testamentu, które w sposób używania tych symbolicznych określeń podpowiadają, tym sposobem używania podpowiadają, jakie jest znaczenie. Na przykład zobaczmy do psalmu 72:3. Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. No tak, fajnie. Jakieś góry i jakieś pagórki przyniosą pokój i sprawiedliwość. No przecież to jest niemożliwe, żeby dosłowne, literalne góry i pagórki to zrobiły. Górę to wyniesie, tak? Góra to coś wyniesionego do góry, to jest nazwa. Pagórek też jest podniesione do góry, trochę mniej niż góra. I bardzo dobrze przedstawia królestwa, jakieś rządy, które mogą dokonywać dobrych lub złych rzeczy, zależne jakiego rodzaju jest to góra. Tutaj u Izajasza zaraz będzie mieli także inne góry, ponad które ta góra królestwa się wyniesie, więc będą to także góry królestwa w znaczeniu złym, które trzeba usunąć i będą one usunięte. A więc wracamy tutaj, tak, czyli góra królestwo, będzie podniesiona jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. Aha, jeszcze mamy, że góra domu Pana. Dom Pana to są ci, którzy do niego należą. Żydów 3:6 możemy tak przeczytać. Znowu ktoś powie dom Pana. Co to znaczy? Chodzi o dom zbudowany rękami człowieka z drewna albo z pustaków albo z cegły. No nie o taki dom chodzi. Żydów 3:6 mówi, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Domem Jego my jesteśmy. Takie różne stwierdzenia właśnie w Biblii porozrzucane trzeba porównywać, szukać i wtedy się wyjaśniają wszystkie, albo prawie wszystkie, no bo trudno powiedzieć, że wszystkie w 100%, ale znakomita większość różnego rodzaju stwierdzeń Biblii staje się jasna. Biblia sama się wyjaśnia, tylko trzeba to wszystko poskładać trochę tu, trochę ówdzie, tak jak to Bóg podaje prawdę. A więc w ostatnim dni wieku tysiąclecia góra domu Pana, królestwo składające się z tych, którzy będą do niego należeć, zostanie wywyższona ponad wszystkie inne góry, inne duże, silne królestwa, takie mocne, absolutne, dyktatorskie, bo góra ma stanąć nad nimi, czyli one muszą być usunięte. Naprawdę tak logicznie z tego automatycznie wynika. I także stanie ponad pagórkami, czyli mniejszymi, słabszymi królestwami, bardziej demokratycznymi, które nie są takie silne, dyktatorskie, absolutne, ale także do usunięcia, no bo ani te mocne, absolutne, dyktatorskie, ani te słabsze, demokratyczne nie są ideałem, nie nadają się do Królestwa Bożego. No i wszystkie narody będą zdążać, dosłownie płynąć do tego Królestwa. To Biblia Warszawska dodała, tłumnie będą zdążać. Nie ma w oryginale tłumnie, jest płynąć. Być może tłumacze chcieli to płynięcie dać tłumnym zdążaniem, ale jedno i drugie dobrze pokazuje. Pokazuje duże zainteresowanie podążaniem do Królestwa, płynięciem do tegoż Królestwa. I pójdzie, werset trzeci, i pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. Będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolimu. Syjon to malutkie statko, duchowa faza królestwa. Żeby to w jakiś sposób znowu udowodnić, no to weźmy Łukasz 12:32. Sięgamy to jak zwykle do różnych innych fragmentów Biblii po natchnienie, po wyjaśnienie. Łukasz 12:32 i tam możemy przeczytać takie słowa. Niebo się maleńko trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Dać Wam królestwo, uczynić Was królami. Abdyjasz w Starym Testamencie, możemy teraz tam zajrzeć, Abdyjasz i to będzie werset 21. Pisze tak. I wejdą zbawiciele na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. Stanie się dla niego królestwem. Tu przy okazji mamy znowu i górę, i Syjon. Wejdą zbawiciele na górę Syjon, czyli jest zbawiciele to Jezus z malutkim statkiem. Wejdą na górę Syjon, stan królestwa, aby sądzić górę Ezawa, wszystkich niewybranych. I stanie się dla Jehowy królestwem. I jeszcze objawienie 14:1, gdzie mamy również odwołanie się i do góry, i do Syjonu. I widziałem oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię ojca jego. Zatem Syjon to ta główna, najważniejsza klasa, która reprezentuje całe duchowe królestwo, a wiadomo, że malutkie statko z naszym Panem jest tam najważniejsze. Natomiast Jeruzalem tutaj także wymienione, bo pójdą i do Syjonu, i do Jeruzalemu, prawda? Bo z Syjonu zakon, a słowa Pana z Jeruzalemu, czyli nauki będą stamtąd płynąć, prawdy, no bo słowo i zakon to dotyczy różnego rodzaju nauk, to ta ziemska faza królestwa głównie pokazana w starożytnych godnych, prorokach Starego Testamentu, którzy wrócą tutaj na ziemię z grobu, przez Boga podniesieni i zostaną uczynieni Jego przedstawicielami w ziemskiej fazie, bo malutkie statko z naszym Panem na czele nie będzie widoczne dla oka fizycznego człowieka, więc będzie sprawowało władzę, wszystko będzie działo się zgodnie z Jego wolą tam na górze, ale widzialni oni na dole nie będą. Psalm 45:7 zamiast ojców swoich będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Tak, tam znowu to piękne biblijne stwierdzenie, które jest zrozumiałe tylko wtedy, kiedy się rozumie, że chodzi o klasę starożytnych godnych. Zamiast ojców możesz mieć synów. Jak to jest możliwe, żeby z ojca ktoś stał się synem? Literalnie, dosłownie nie. Ale jeżeli sobie przypomnimy, że prorocy Starego Testamentu byli ojcami naszego Pana według ciała, no bo żyli przed nim i on jest po nich, czyli jest on jak gdyby ich symbolicznym dzieckiem, potomkiem, ale gdy nasz Pan, który za nich umarł, podniesie ich z grobu w ramach swego okupu, no to oni staną się jego synami, jego dziećmi. Tak zresztą nie tylko oni, wszyscy się staniemy dziećmi naszego Pana, gdyż umarł za nas wszystkich i wszystkim nam życie będzie chciał oddać, przywrócić to w doskonałym stanie. I werset czwarty. Wtedy sądził będzie narody i rozpatrywał sprawy wielu ludów. I przykują swoje miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będzie się już uczyć sztuki wojennej. Tak? To sądzenie tutaj, tak, że będzie sądził narody, to sądzenie trwa już od 1914 roku i będzie trwało przez cały wiek tysiąclecia. 2 Piotra 3,7. Zobaczmy na temat tego sądzenia. Od roku 1914 rozpoczął się tak zwany ucisk, rozliczanie się Boga z obecnym światem, głównie z chrześcijaństwem, bo to ono go niby reprezentuje. 2 Piotra 3,7 mówi, że teraźniejsze niebo i ziemia, rozumiem znowu symboliczne niebo i ziemia, część religijna, sfera religijna, duchowa i organizacja ludzkiego społeczeństwa, tak jak ludzie ją tutaj zrobili, to są te symboliczne niebiosa i ziemia. Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Czas ucisku obala obecny porządek rzeczy w jego symbolicznym niebie i w jego symbolicznej ziemi. I jeszcze warto przywołać Izajasz 26,9, niedaleko od tego miejsca, gdzie jesteśmy, bo tam możemy przeczytać, że gdy, druga część tego wersetu, gdy sądy Twoje są na ziemi, albo są odprawiane na ziemi, mieszkańcy świata, mieszkańcy okręgu ziemskiego uczą się sprawiedliwości. Od roku 1914 ten proces już trwa, uczenia ludzi sprawiedliwości przez pokazywanie jej braku w obecnym świecie, braku prawdy i sprawiedliwości, co przyczyni się do upadku obecnego porządku rzeczy, takim jakim go znamy. Tyle ten fragment. Jego uzupełnieniem, nie czymś oddzielnym, ale jego uzupełnienie będzie Micheasz, 4 rozdział, bo on mówi prawie o tym samym. Mówię prawie o tym samym, ponieważ znajdziemy tam jeden mały dodatek. 4 rozdział Micheasza, 1-4. I stanie się w ostatnim z dni, znowu mamy to samo stwierdzenie, stanie się w ostatnim z dni, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z góry. I będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy będą do niej zdążać albo płynąć. Znowu to samo, co było Izajasza. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźmy i wejdziemy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, niech nas uczy swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolemu. Powtórka dokładnie tych samych myśli. I jeszcze, trzeci. Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy, rozstrzygać sprawy wielu narodów. Przekują swoje miecze na lemiesze, włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I ten czwarty werset to jest to właśnie mały dodatek, który mówi o warunkach w tymże królestwie panujących. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym i nikt nie będzie szerzył popłoku, zaiste usta Pana zastępów to powiedziały. Ten werset mówi nam o tym, że będziemy mieli w królestwie jakąś własność, szczep winny, drzewo figowe. Będziemy żyli z pracy własnych rąk i będzie pełen pokój i bezpieczeństwo. Nie będzie nikogo, kto by mógł przestraszyć, szerzyć popłoch, tak jak to jest w obecnych warunkach. Tyle ten fragment. Teraz przejdziemy do Zachariasza, z którego weźmiemy dwa miejsca i zechcemy omówić dwa miejsca mówiące o zaprowadzaniu Królestwa Bożego. Zachariasz 8 rozdział, wersety 20-23, które teraz sobie odczytamy w całości. Zachariasz 8, od 20-23. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc, nurze, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów, ja także pójdę. I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana zastępów w Jerozolimie i przebłagać oblicze Pana. Tak mówi Pan zastępów. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Ten fragment opisuje stan po ucisku, kiedy poszczególne narody i członkowie różnych grup, sekt religijnych z ich różnymi zasadami organizacyjnymi, to są właśnie te miasta, ludy i mieszkańcy wielu miast, mieszkańcy różnych grup religijnych. Miasto to rząd religijny. Dlatego Nowe Jeruzalem jest porównane, tak, do takiego nowego miasta, że Nowy Jeruzalem, jak mówią Biblii, przyjdzie na ziemię nowy rząd religijny, ten, który nasz Pan ustanowi, czysty, szlachetny i dla błogosławieństwa ludzkości. Zatem ludy, narody i mieszkańcy wielu miast, różnych grup religijnych, na jakie dzisiaj są porozbijane, na jakie jest porozbijane dzisiaj chrześcijaństwo, będą się wzajemnie zachęcać do szukania Boga w Nowym Jeruzalem. Tak, to Nowe Jeruzalem, kolejne miasto, kolejny rząd religijny, ale od Boga. Tak, objawienie 21.2 o tym rządzie w postaci Nowego Jeruzalem mówi, nie będę czytał, objawienie 21.2, kto nie pamięta, niech zajrzy. I ten nowy rząd religijny od Boga przyjdzie na ziemię i tutaj będzie reprezentowany przez klasę godnych, przez tych książąt, o których mówiliśmy, tak, w poprzednim fragmencie. I on powstanie w cielesnym Izraelu, oni tam będą mu wzbudzeni, by następnie ten rząd zaprowadzony przez Boga najpierw w Izraelu na prośbę poszczególnych innych narodów był zakładany także u nich. Z tego fragmentu to wyraźnie wynika. Będą prosili, żeby tak, że idziemy do was, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Chodźmy wszyscy do Jerozolimy, tam będziemy szukać Pana. Najciekawszy jest werset 23, który te wszystkie narody sprowadza do 10 grup językowych Europy. Powtórzę, stanie się w owych dniach, 23 powtarzam, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów uchwyci się rąbka szaty albo poły jednego Judejczyka, mówiąc, pójdziemy z wami i tak dalej. Żyd, oczywiście ten Żyd reprezentuje także kolejną grupę językową, czyli 11 już, mam więc 11 grup językowych, ale interesuje nas tych 10, prawda? 10 grup językowych Europy pójdą, ludy europejskie pójdą do Żydów, bo zobaczą i zrozumieją, że Bóg ponownie jest cielesnym Izraelem, z tym drzewem figowym, które nie zakwitło w rok 1914 i widząc to, zapragną tego samego dla siebie. Nic dziwnego, że człowiek będzie pragnął tego dobra, które będzie widoczne wśród narodu żydowskiego. Te języki tutaj, te 10 grup językowych, to prawdopodobnie grecki, turecki, słowiański, węgierski, skandynawski, angielski, hiszpański, romański, niemiecki i włoski. Mówię prawdopodobnie, bo można by dokonać jakiegoś innego podziału, na przykład angielski i niemiecki umieścić w jednej grupie jako języki germańskie, tak jak słowiański obejmuje wszystkie słowiańskie. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że chodzi o narody Europy. Tutaj według podziału językowego 10 języków narody, a w innym miejscu jest inaczej to podane, ale też wiąże się z liczbą 10 w tle. Zauważmy zatem, Zachariasz mówi o 10 mężach ze wszystkich języków narodów, języki wysuwa, natomiast gdybyśmy się udali do Daniela 2 rozdziału, to tam we fragmencie od 40 do 45 idziemy do Daniela, czyli musimy się troszeczkę cofnąć w Starym Testamencie. I tam w fragmencie od 40 do 45 możemy przeczytać takie słowo. Tam jest wiadomo, ten posąg z wizji Nabuchodonozora albo Nebukadnesera po nowemu, który wyglądał tak, jak wyglądał i został zniszczony. Zobaczmy, jak to jego zniszczenie tutaj jest opisane. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone. Lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zamieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części żelaza, po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziały żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry odcięty został kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Czyli mamy tutaj opisane to czwarte królestwo z posągu, tak, i jego zniszczenie. Posąg jest uderzony przez kamień odcięty z góry. Znowu pojawia się motyw góry. Góra to Królestwo Boże. Kamień odcięty od tej góry to część tego Królestwa Bożego. Co zatem może oznaczać kamień? Jaka część Królestwa Bożego, które ma być ustanowione, uderzy w nogi tego posągu i go zniszczy? Klasa Chrystusa. Jednak by może być bardzo silna, mocna część tego królestwa, która nadzoruje proces ucisku, prowadzi to przez prawdę. Tak? Podając prawdę, prowadzi do tego, że to, co nie jest oparte na prawdzie, upada. Taki jest boski sposób działania, niszczenia. Nie rakietami ani bronią jądrową, tylko prawdą. Prawda z błędem. Sprawiedliwość z niesprawiedliwością. To jest wojna, którą Bóg prowadzi, i ta wojna zostanie zakończona sukcesem dla Boga. Błąd, grzech, niesprawiedliwość upadną. I wszystko to, co się na nich, z nimi się wiąże i na nich jest oparte. Zatem kamień, klasa Chrystusa, odcięty od tego królestwa, od tej góry, uderzy w ten posąg, w jego nogi. Ten posąg oczywiście reprezentuje od samej głowy do samych nóg wszystkie te cztery imperia, jakie w czasach pogan sprawowały władzę, tak, przez te 2520 lat, ale uderzenie następuje w nogi tego posągu, czyli w jego ostatnią, czwartą fazę. Rzym, tak? Rzym, który jest połączony z chrześcijaństwem, dlatego to żelazo połączone jest z gliną, nie jest takie słabe, nie pasują do siebie i to wszystko. Każdy kraj, gdzie władza świecka jest mocno związana z kościołem, jest słaby. To jest to, a gdzie ta władza świecka jest bardziej niezależna, jest dużo, dużo mocniejszy. Tak to logicznie wynika z tych samych kruszców żelaza i gliny. Więc, ale to wracamy do tego posągu. Uderzenie następuje w nogi i w palce nóg, gdyż tylko one wtedy istnieją. Czwarte imperium, nogi i palce nóg. Liczba tychże palców u nóg nie jest tutaj podana, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że wynosi tyle, ile człowiek ma palców u nóg, czyli 10. Doskonale koresponduje to z tymi 10 językami narodów, które przyjdą do Żydów, gdy zobaczą ziemską fazę królestwa ustanowioną tam przez Boga. I ostatni fragment, też Zachariasz, tylko kilka rozdziałów dalej, rozdział 14, od 16 do 21. I tam teraz przejdziemy. Jest to końcówka większego opisu, który zaczyna się już w pierwszym wersecie, od tak zwanej drugiej fazy ucisku Jakuba, czyli od nieodległego w czasie ataku na Izrael przez anarchistyczne elementy z różnych krajów Europy. Goga i Magoga, nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie nasz temat. My wetniemy się w ten opis właśnie od wersetu 16, żeby zobaczyć, jak to się wszystko skończy. Ale te poprzednie są też ciekawe i też zasługują na rozważenie w innym razem. Werset 16. Końcówka tego procesu. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolimowi, właśnie tworząc tą drugą fazę ucisku Jakuba przeciw Żydom, będą corocznie wchodzić, aby oddać pokłon królowi Panu Zastępów i obchodzić święto Szałasów. To jest najważniejsze, to święto Szałasów. Chwilę muszę mu poświęcić, żebyśmy zrozumieli, dlaczego to Bóg oczekuje, że narody pogańskie będą święto Szałasów obchodzić. No przecież to było dla Żydów. Mało tego, jak rozumiemy, to się święto Szałasów już nawet skończyło, prawda? Bo to miało jakieś znaczenie, coś pokazywało. I Żydzi nawet dzisiaj się nie obchodzą święta Szałasów i wcale nie będą nigdy go obchodzić. To nagle narody mają przyjść i święta Szałasów mają obchodzić. Już tu mamy kolejny dowód, że to było, jest to coś ukrytego, symboliczne znaczenie tego święta Szałasów. Zatem co to za święto? Polegało na tym, że Żydzi przez 7 dni mieszkali w szałasach albo w namiotach. Stąd święto to nazywamy świętem szałasów albo świętem namiotów. Oni mieszkali przez 7 dni w takich szałasach, namiotach, które sobie robili z różnych gałęzi drzew. Tak to wyglądało, z różnych gałęzi drzew. Możemy się cofnąć do Nehemiasza, żeby zobaczyć, jak to święto mniej więcej wyglądało. Więc idziemy do Nehemiasza 8 rozdziału i 14 do 17. Znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta, w 7 miesiącu, synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach i że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jerozolimie: wyjdźcie w góry, przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe, gałązki drzew liściastych, aby pobudować szałasy. Tak jak napisano. Wyszedł więc lud i przyniósł sobie i przyniósł i pobudowali sobie wszyscy szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach domu Bożego i na placu przy bramie wodnej i na placu przy bramie efraimskiej. Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie robili od czasów Jozuego. Aż do tego dnia to też zapanowała bardzo wielka radość. Tak to wyglądało, święto szałasów. Jakie może być jego znaczenie, skoro ona wraca i to wraca w przyszłości, takiej, która nawet dla nas jest przyszłością i to pogańskie narody mają to święto szałasów obchodzić? Oczywiście nie to dosłowne, nie to literalne, bo co by z Bogu przyszło z tego, że narody pogańskie, na przykład Polacy, narwaliby sobie różne gałęzie, podrobili na takie namioty i tam 7 dni pomieszkali, a potem wyszli i co? I dalej by ich było jak po staremu? Przecież to nie o to chodzi. To ma być jakaś wielka reforma dla całej ludzkości. To przecież królestwo naszego Pana, to powrót do doskonałości, restytucja. Pomieszkanie 7 dni w gałązkach nikomu nic nie da, tak jak Żydom nie dawało. To był tylko symbol. Bóg coś tutaj ukrył. A co to za symbol? To święto reprezentuje zajęcie przed Bogiem miejsca w jednej z klas ludu Bożego. Co zależnie od etapu boskiego planu oznacza różne klasy, dlatego mamy pokazane to w różnych rodzajach drzew. Pamiętamy, tam różne gałązki były różnych drzew. Żeby to bardziej jeszcze podkreślić, że te drzewa reprezentują różne klasy ludu Bożego, to przywołam na przykład Izajasza 41, 19, gdzie możemy przeczytać dziwną rzecz, że Bóg podaje, jakie rodzaje drzewa zasadzi na kiedyś na pustyni. Oczywiście nie chodzi mu o literalne drzewa, bo gdyby chodziło o literalne drzewa, to moglibyśmy zapytać, dlaczego tak niewiele tych drzew, bo dzisiaj mamy ich znacznie więcej gatunków, a tutaj Bóg przez Izajasza 41, 19 mówi tak. Zasadzę na pustyni cedr, akację, mirt, drzewo oliwne. Zaszczepię na stepie razem jodłę, sosnę i buszpan. Mamy takie rodzaje drzew. Każdy z tych rodzajów drzew obrazuje jakąś klasę ludu Bożego. Nie wchodzimy w szczegóły, bo to nie nasz temat. I jeszcze może, skoro jestem w Izajaszu, to Izajasz 60, 13. Też mamy tam ciekawe stwierdzenie, bo w tym przypadku przy Izajasz znowu mówi, że drzewa będą chodzić. Izajasz 60, 13. Chwała Libanu przyjdzie do ciebie. Jodła, sosna i buszpan z połem, aby upiększyć miejsce mojej świątyni, bo miejsce nóg moich chcę okryć chwałą. To do ciebie, to do naszego Pana z Kościołem. Mają przyjść jodła, sosna i buszpan. Mało tego, jak przyjdą te jodła, sosna i buszpan, to upiększą miejsce boskiej świątyni. Te drzewa nie będą chodzić i na pewno, gdyby wchodziły, to byłoby bardzo dziwne. Tam są klasy ludu Bożego, które rzeczywiście upiększą, ci pokazani w tych klasach upiększą boską świątynię, ponieważ będą mieli piękne charaktery na różnych poziomach, wszystkie doskonałe. I jeszcze można w sumie by porównać jeszcze jedną rzecz. Słowa Jana Chrzciciela z Mateusza 3:10, który użył też terminu drzewa i zapowiadając dzieło naszego Pana, który, jak wiemy, miał dokonać dużego żniwa w narodzie żydowskim, wybrać tych prawdziwych Izraelitów z tej całej reszty, która nie zasługiwała, żeby być przeniesiona do Niego, z Mojżesza do Chrystusa, to Jan Chrzciciel w Mateusza 3:10 tak powiedział: A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Też symbolika drzewa, z której skorzystał Jan Chrzciciel. To wchodzenie do szałasu, do namiotu, czyli do jakiejś klasy ludu Bożego w celu zajęcia miejsca przed Bogiem, w celu mieszkania przed Bogiem w tej lub innej klasie ludu Bożego, we wnętrzu tejże klasy, potwierdza także hebrajski czasownik alach, który pojawia się w naszym fragmencie aż 5 razy. Występuje w wersecie 16 i ja nawet tak przeczytałem. Będą corocznie wchodzić. Nie przychodzić, tylko wchodzić. Potem on się pojawia w 17 wersecie, będę to też czytał. 2 razy w 18 i raz w 19. W sumie 5 razy. Wchodzić, wchodzić, wchodzić. Cały czas mówi o tym, że trzeba tam wchodzić. Bo symbolika wchodzenia do tego szałasu, do świętowania tego święta namiotów. Biblia Warszawska nieprecyzyjnie tłumaczy to jako pielgrzymować. Tak? Będą pielgrzymować, bo co sugeruje pielgrzymowanie? Że ktoś gdzieś jedzie, krótki czas tam przebywa i wraca z tego miejsca. A na tym polega pielgrzymka, odwiedzanie jakiegoś świętego miejsca. I oni tak sobie pewnie pomyśleli, że także chodziło to Bogu, że sobie pojadą do tego Izraela, tam w szałasie pomieszkają, i, no i wrócą i nadal będą żyć w grzechu, jak żyją do tej pory. Otóż nie. Chociaż tam jest powiedziane, że corocznie będą wchodzić, albo corocznie będą pielgrzymywać, to corocznie oznacza cały czas, non stop, stale. Tak? Czasami w każdy nów, albo w każdy sabat, to też stale. Albo dzień i w nocy, to też stale. Także to są takie biblijne sformułowania. I Biblia Warszawska poszła na pielgrzymować, bardzo nieprecyzyjne i wypaczające myśl. Większość przykładów podaje tutaj wchodzić, tak? Tłumaczy ten ale jako wchodzić, no a kody, jak zwykle najlepiej, piszą wchodzić. Tłumaczą to jako wchodzić. Obchodzenie święta szałasów albo święta namiotów to zatem zajęcie miejsca w danej klasie przed Bogiem przez poświęcenie się. W wieku tysiąclecia będzie to już klasa tylko restytucyjna. Natomiast odmowa obchodzenia tego święta, a tutaj mamy powiedziane, że niektórzy nie będą chcieli, zaraz będziemy czytali, natomiast odmowa obchodzenia tego święta to odmowa zajęcia takiego miejsca przed Bogiem. Odmowa okazania Mu najwyższej miłości i oddania, co jest wymogiem sprawiedliwości. Sprawiedliwość wymaga, aby boskie stworzenia, przez Niego stworzone, a potem jeszcze odkupione przez Jezusa, oddały, poświęciły Mu swoje życie. A naruszenie sprawiedliwości jest grzechem. Bóg oczekuje w ramach sprawiedliwości, nie jakiejś łaski wielkiej dla Boga, jaką Mu zrobimy, nie, że ktoś tam dla Boga poświęci. Bóg oczekuje w ramach sprawiedliwości, że nasze życie w związku z aktem stworzenia i odkupienia nas w Jezusie nie należy do nas, tylko do Niego. Do Niego jako Stwórcy i do Jezusa jako Odkupiciela, a oni jak wiadomo duchowo są jednością, więc nie ma tutaj między tym różnicy. Marek 12:30. Przypomnijmy parę wersetów, które mówią o takiej powinności człowieka wobec Boga. Marek 12:30. Oj, sorry, Mateusz mi się otworzył i już chciałem czytać. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Objawienie 15:4. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe czyny Twoje. Zamiast przyjdą i oddano Ci pokłon, możemy powiedzieć, przyjdą i zamieszkają w szałasie, albo przyjdą i będą obchodzić święto szabasów. Psalm 22, zobaczmy, jak to jest porozrzucane w różnych miejscach Biblii, prawda? Stary i Nowy Testament mówią jednym głosem. Psalm 22, 28 do 30. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Bez boskiej pomocy, bez Jezusa nie mogą się utrzymać przy życiu, bez odkupienia w Jezusie. Psalm 86, a werset 9. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie, i wielbić imię Twoje. I jeszcze Izajasz 66:23. I będzie tak, że każdy wnów i w każdy sabat, o, co roku, prawda? Tylko na innymi słowami. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat, czyli cały czas, przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Wracamy do Zachariasza, do kolejnych wersetów, które tam się znajdują dla nas. 14 rozdział, 17-18 teraz czytamy. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą wchodzić, znowu wchodzić do Jeruzalemu, aby oddać hołd królowi, Panu zastępów, nie będzie deszczu. A jeżeli lud Egiptu nie wejdzie, znowu nie wejdzie do środka i nie przyjdzie, nie pojawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie wejdą, znowu wejdą, to słowo, aby obchodzić święto szałasów. Narody niechętne do oddania Bogu najlepszych swoich i najwyższych swoich uczuć będą do tego zachęcane na dwa sposoby. Biernie i aktywnie. Biernie w postaci powstrzymania deszczu nie będzie dla tych narodów deszczu. Deszcz to prawda, błogosławieństwa prawdy, błogosławieństwa restytucji. To samo w sobie już jest dotkliwą karą. Ale jeszcze będą aktywne kary. W postaci plagi, tak tłumaczy większość przykładów, kody mówią o uderzeniu. Sądzę, że lepiej dać uderzenie niż plaga, bo plaga także jest uderzeniem, a jednocześnie nie ogranicza sposobu oddziaływania Boga do innych środków, które może używać, prawda? Więc może lepiej tak jak kody mówią uderzenie, ale to nie ma znaczenia. Plaga lub uderzenie, tak? Kody mówią uderzenie, którym Jehowa uderzy wszystkie narody, te niechętne, żeby przychodzić i święto szałasów obchodzić. To uderzenie ma na pewno na celu mocne zachęcenie opornych do podporządkowania się. Dlaczego? Bo Bóg tak jest głodny chwały i żeby mu się kłaniać? Nie, po to, żeby nie umarły wtórną śmiercią. Chyba dostać, lepiej jest dostać mocno po głowie, żeby nie pójść na wtórną śmierć, niż nie dostać i skończyć we wtórnej śmierci. Więc dla dobra tychże ludzkości Bóg będzie ich zachęcał. Biernie, powstrzymując deszcz restytucji i aktywnie, dając im odpowiednie kary, żeby ich zachęcić, bo dlaczego macie umrzeć wtórną śmiercią? 19 werset. Tam on jest dwuznaczny, czy dwuznaczne słowo jest jedno, bo niektóre tłumaczenia mówią o karze, tak większość mówi, że taka będzie kara, ale to słowo można także przetłumaczyć jako grzech. To jest rzeczownik hebrajski hatach. Grzech, przewinienie, wina, kara za grzech, takie są jego znaczenia. Więc czy Bóg powiedział, taka będzie kara Egiptu, albo taki będzie grzech Egiptu? Trudno przewidzieć, ale na jedno wychodzi. Znowu kara z punktu widzenia ukarania, a grzech z punktu widzenia tego, że oni mają obowiązek, jak mówiliśmy się, przyjść i Bogu się poświęcić, bo są jego dziećmi, jego stworzeniami, odkupionymi dodatkowo w Jezusie, więc powinni swoje życie oddać temu, któremu go zawdzięczają. Więc to i to jest prawdziwe. Taka będzie kara lub grzech Egiptu. I kara lub grzech, drugi raz to samo, wszystkich narodów, które nie wejdą, znowu nie wejdą, aby obchodzić święto szałasów albo namiotów. Chwilę o Egipcie, bo ktoś pomyśli, że Egipt to tylko to jedno państwo na świecie. Egipt to symbol obecnego, złego i grzesznego porządku rzeczy. Przypomnijmy sobie wyzwolenie Izraela z Egiptu. To był obraz na co? Na wyzwolenie Izraela, czyli tych, którzy stają się ludem Bożym, z niewoli grzechu. Egipt to właśnie ten obecny, zły, grzeszny, upadły porządek rzeczy. Zatem jeżeli będą tacy, którzy chcieliby nie, w obecnym złym świecie, którzy nie chcieliby wyjść z tego złego świata i przyjść, zająć miejsce przed Bogiem w takiej czy innej klasie ludu Bożego, jak już mówiłem, wtedy tylko będzie restytucyjna, no ale święto szałasów obejmuje je wszystkie, no to będzie w ten sposób karany. Także ten Egipt nie oznacza tutaj Egiptu literalnego tylko i wyłącznie, chociaż także i jego obejmuje. Znaczenie jest szerokie, dotyczy wszystkich narodów, które będą bardziej miłowały grzech i błąd niż prawdę i sprawiedliwość. I nie będą chciały wyjść z podpanowania grzechu i błędu i nie będą chciały się początkowo poddać warunkom Królestwa, bo wiemy, że prędzej czy później się poddadzą. Bóg, jeżeli ma do dyspozycji wstrzymanie deszczu, dodatkowo jeszcze inne kary, którymi dysponuje, to nie ma mowy, żeby ktoś się oparł. Tak jak Faraon się nie oparł, chociaż się opierał początkowo i nie chciał wypuścić, to w końcu wypuścił. Tak samo będzie i w przyszłości. Prędzej czy później wszyscy to zrobią. I ostatnie dwa wersety, 20 i 21. Każdy garnek w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu zastępów, także wszyscy ofiarujący będą je brali, to niedokładne tłumaczenie, ale zastanawiam się, niech będzie, i będą w nich gotowali. W dniu owym już nie będzie Kananejczyka w domu Pana zastępów. W wieku tysiąclecia, bo to jest opis już królestwa, będą tylko czyste i prawdziwe nauki o Bogu i Jego planie, poświęcone Panu, poświęcone Panu. Zauważmy tutaj, że tak będzie w owym dniu, przepraszam, chyba przeczytałem 21 na 20, zapomniałem. Także jeszcze raz 20 muszę uzupełnić. W owym dniu będzie na dzwoneczkach koni napis poświęcony Panu, a garnków domu Pana będzie jak czasz przed ołtarzem. I zbiorę potem ten każdy garnek, przeoczyłem 20 werset, skupiłem się na ostatnim. Chodzi o te dwa, 20 i 21. Dlaczego każde w owym dniu będą dzwoneczki, tak? Będą na dzwoneczkach koni, będzie napis. Konie i dzwoneczki. Literalne? Spodziewamy się, że w królestwie będą konie z dzwoneczkami hasać i będą radować. Dzieci pewnie by się cieszyły, dorośli może by się zainteresowali, ale na dłuższą metę stałoby się to nudne i co by z tego miało być? Znowu symbol. Konie w Biblii to nauki, doktryny, które ciągną wozy, organizacje. To znowu, że tak wszystko budowanie jest bardzo szczegółowe, trudno, nie ma czasu na to, ale zacytuję Izajasza 31:1, z którego jednoznacznie to wynika. Czasami po prostu, nawet Biblia nie musi czasami wyjaśniać czegoś w innym miejscu. Wystarczy, że powie o jakimś symbolu w sposób, który rzuca światło na jego znaczenie. Na przykład Izajasz 31:1 mówi tak. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc. Wiemy, Egipt to zły świat. Więc Bóg mówi, biada tym, którzy do tego świata wstępują po pomoc. Po je poświeckie, grzeszne, upadłe, nieprawdziwe, błędne metody. I na czym polegają? Polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne są i w jeźdźcach, że bardzo są silni, lecz nie patrzą na świętego Izraelskiego i nie szukają Pana. No o co o Bogu chodziło? Egipt rozumiemy. Polegają na koniach, na doktrynach, naukach. Ufność w wozach, różnych organizacjach, które mogą ich zawieść, mogą pomóc w realizacji takich czy innych celów. No i jeszcze są jeźdźcy, prawda? No jak są wozy, konie, no to jeźdźcy, czyli różnego rodzaju wodzowie, przywódcy, którzy siedzą na tych koniach, naukach, doktrynach i mówią, to jest kierunek działania. Siadajcie, my was tam zawieziemy, na przykład do królestwa, oczywiście naszego królestwa my zrobimy, a wy macie być posłuszni. No nie, taka jest symbolika, więc konie to doktryny nauki. Dzwoneczki wydają dźwięk, czyli dzwoneczki są symbolem ogłaszania pewnych rzeczy, tak? Uczynienia ich publicznymi. To wynika znowu z drugiej Mojżeszowej 28, zajrzyjmy tam, druga Mojżeszowa 28, 31 do 36. Mamy opis płaszczu Arona. Druga Mojżeszowa 28, 31 do 36. Płaszcz pod efod zrobisz cały z fioletowej purpury. W jego ośrodku będzie otwór na głowę. Otwór będzie miał dookoła obwódkę utkaną, jak w otworze skórzanego pancerza, aby się nie podarł. Na jego dolnych brzegach zrobisz dookoła jabłuszka granatu z fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu, a między nimi wokoło złote dzwoneczki. Złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu i znowu złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu będą dookoła na dolnych brzegach płaszcza. Zastanówmy się teraz, po co Aaronowi na dolnych brzegach płaszcza złoty dzwoneczek i jabłuszko. Jabłuszko to jakiś owoc, czyli a dzwoneczek ogłaszanie. Ogłaszanie tego owocu pokazanego w tymże jabłuszku. A co będzie ogłaszał Aaron, najwyższy kapłan? No, błogosławieństwa wynikające z ofiary, jaką Jezus złożył za rodzaj ludzki. Owoc wskazuje na te właśnie owoce z jego ofiary, a dzwoneczek ogłaszanie o tych owocach. I okazuje się, że w owym dniu, w wieku tysiąclecia, będą te konie nauki, doktryny ogłaszane z napisem poświęcony Panu. Już nie poświęcony kościołowi luterańskiemu, ewangelicznemu, katolickiemu, prawosławnemu, Świadkom Jehowy, albo komukolwiek innemu, którzy mają swoje różne wersje boskiego planu i boskiego zbawienia i każdy głosi swoją wersję, która mu się podoba, a nie taka, która jest podana w Biblii. Zatem w wieku tysiąclecia to się wszystko zmieni. Te dzwonecze, te nauki, tak, będą miały, konie będą miały dzwoneczki i będą wszystkie napisy miały poświęcone Panu, nie poświęcone różnym organizacjom, wodzom i ciałom kierowniczym tychże organizacji. Garnek z wersetu 201, że każdy garnek będzie poświęcony Panu. Garnek to miejsce przygotowania pokarmu. Tak? Każde takie narzędzie będzie wtedy czyste i poświęcone Panu. Bo Bóg, jak mówi przez Sofoniasza 3:9, zobaczmy, Sofoniasz 3:9, bo wtedy przywrócę ludziom wargę czystą, liczba pojedyncza. Tłumacze dają wargi czyste, no bo myślą sobie, człowiek ma dwie wargi, ale Bóg powiedział wargę czystą, bo on nie miał na myśli wargi dosłowne, żeby to mieli ludzie czyste, bo teraz chodzą z ustami i wargami brudnymi, tak? Zauważył. I mówi, o, w królestwie to się zmieni. Nareszcie ludzie się umyją, powiem mi, jak to się robi, będą mieli czyste usta. Przecież to nie o to chodzi. Dlatego podał w liczbie pojedynczej, bo on pod tą wargą jedną, czystą, miał na myśli prawdę. Bo ustami, tak jak ja teraz mówię, mogę mówić rzeczy dobre i lub złe, więc to jest symbolika znowu prawdy. Więc prawdę, wargę, bo prawdę czystą, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. W końcu jednomyślnie, a nie w wersji katolickiej, protestanckiej, prawosławnej albo dowolnej innej, jak to mamy dzisiaj. Przy czym obie różne wersje się wzajemnie sobie przeczą, a zwolennicy poszczególnych wersji wzajemnie się prześladują, łącznie z wysyłaniem siebie na śmierć lub na wtórną śmierć, albo do piekła. Więc taka jest historia chrześcijaństwa, jak widzimy na przestrzeni historii. Ale wtedy tak nie będzie. Warga jedna, prawda, czysta i służyć mu jednomyślnie. Czasze, natomiast tutaj mamy jeszcze powiedziane, że te czasze będą. Czasze to nauki zbijające, obalające błąd. To wynika z czasz zbawienia, które były wylewane, czyli prawdy zawarte w tychże czaszach, punktowały, wykazywały i obalały błędy tych, na których były wylewane. I to mówiłem, że tak, że te będą, Biblia Warszawska mówi, że będą je brali, więc nie będą je brali, te czasze, bo nikt nie będzie zabierał dla siebie narzędzi do przekonywania prawd, tylko będzie z tych narzędzi korzystał. Dosłowne tłumaczenie, będą z nich brali. Nie będą je brali, ale będą z nich brali, czyli będą z nich korzystali, żeby tam czerpać pokarm do podawania. I nie będzie już Kananejczyka w domu Pana. Nie będzie już Kananejczyka w domu Pana. Dlaczego Kananejczyka nie będzie w domu Pana? Co ten Kananejczyk znowu? No chyba nikt nie sądzi, że chodzi o narody kananejskie i ich nie będzie, bo na pewno ludzie mieszkający w Kanaanie, nawet ci, którzy byli wygonieni przez Żydów, jak oni przyszli, chociaż nie do końca, oni też się znajdą w królestwie. Przecież królestwo zależy od tego, kto przez Jezusa zechce się udoskonalić i powrócić do doskonałości, a nie od narodu, w którym ktoś się urodził, bo to jest czysty przypadek i nie jest winą żadnego człowieka, że się urodził jako Kananejczyk. Kananejczyk to znowu symbol. Jaki symbol? A dwa wersety, będą to jednocześnie dwa dzisiejsze, ostatnie wersety, jakie zacytujemy. Izajasz 33, 19 mówi nam tak. 33, 19. O, coś tak, Jeremiasz 33, 19. Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. Ktoś powie, tu nic nie ma o Kananejczyka. Nie, nie ma na razie. Chcę tylko pokazać, że kogo nie będzie w królestwie. Nie będzie ludu zuchwałego, o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. W ten sposób opisani są teologowie chrześcijaństwa. Zuchwali, pewni siebie, pewni swoich nauk, wymyślonych przez samych siebie albo przez im podobnych. I zauważmy cechy nauk nominalnego chrześcijaństwa. Są to ludzie o niejasnej mowie, bełkoczący niezrozumiałym językiem. Tam w którymś wykładzie mam wyjaśnienie na temat na przykład Trójcy albo nieśmiertelnej duszy. Bełkoczący język, nie do zrozumienia przez normalnego człowieka. Nikt tego nie rozumie. Może tylko udawać, że się rozumie. Nikt tego nie rozumie. A próby wyjaśnienia to jest właśnie niejasna, bełkocząca mowa. Ale wracamy do naszego jeszcze jednego wersetu, bo chodzi nam o tego Kananejczyka. To są właśnie ci głosiciele błędów. Ci, których mowa, nauki są tak opisane. A Izajasz w 19 rozdziale, a w wersecie 18 mówi o tym języku kananejskim jako języku błędów. W owym dniu będzie w ziemi egipskiej pięć miast, które będą mówić językiem kananejskim i przysięgać na Pana zastępów. Jedno z nich zwą Ires-Heres, co znaczy dosłownie miasto zniszczenia. Te pięć miast to jest pięć rządów religijnych, pięć kościołów, które są połączone w unii z państwem. Jest takich pięć kościołów ogólnie na świecie: grecki, rzymski, anglikański, luterański i kalwiński. Oni oficjalnie łączą się z władzami tego świata. I one wszystkie mówią językiem kananejskim. Ten język kananejski to nie dosłowny, literalny kananejski, bo one są bardzo, bardzo różne. Żaden z nich nie mówi kananejskim językiem, bo nie ma takiego języka nawet dzisiaj na Ziemi. Oni mówią wszyscy językiem błędu, bo połączenie się poszczególnych kościołów do wolnego kościoła z państwem jest czymś, no jest zdradą wobec Boga i Jezusa, ponieważ wiemy, jaka jest symbolika biblijna. Nasz Pan to oblubieniec, a Kościół to jego oblubienica. Zaręczeni i mają być sobie wierni. Nasz Pan jest wierny swemu Kościołowi, ale Kościół niestety wychodzi za mąż za innego, zamiast czekać na powrót Pana. Tak to w symbolice biblijnej wygląda, więc to jest taki główny, pierwszy, wstępny grzech. Od tego zaczynają się wszystkie inne, bo jeżeli się jakakolwiek grupa religijna połączy z władzami tego świata, to później jej nauki są jakie? Takie, jakie się władzy świeckiej podobają. Bo ona ma na celu, za cel, za zadanie podtrzymywać tą władzę, szerzyć, krzewić, więc musi odpowiednio dostosować nauki. I tak zrobiły. Pamiętamy nauki Kościoła katolickiego, tak zwane z Bożej łaski, król z Bożej łaski, ksiądz z Bożej łaski i szlach arystokracja z Bożej łaski. A ty, biedny człowieku, pracuj na nich. Nawet jeżeli nie miałbyś sam coś jeść, ani swoje, twoje dzieci, to nic, musisz oddać tym trzem. Tak się Bogu podobało. Popierali. Przez tyle stuleci te systemy żerujące na krzywdzie ludzkiej, niszczące podstawowe zasady sprawiedliwości, mieli poparcie religijne. Miasta błędu. Pięć głównych, mówiących językiem kananejskim. Tyle w części dzisiejszej o rolach i rolach, o polach, które nie przyniosły pożytku w okolicach roku 1914, to znaczy nie stały się poddanymi królestwa i nie zaczęły czerpać tych błogosławieństw, które królestwo ma im do zaoferowania. Co nie znaczy, że to się nie stanie. Stanie się niebawem, jesteśmy bliżej niż dalej. Czekamy na ten moment. Dziękuję wszystkim za uwagę. W następnym odcinku, który będzie już dziś w sierpniu, któregoś sierpnia, będziemy kontynuować tę serię i omówimy kolejny brak Habakuka. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego z tych rozważań.